Kastetu, który walczył z tym reżimem od kiedy miał lat 11, któremu grożono skrytobójstwem, którego bito, który był aresztowany Bóg wie ile razy, że on się urodził kiedyś jako dziecko rodziców komunistycznych. To jest największa klęska komunistów, że dzieci komunistów buntują się przeciwko nim. Człowiek, który poświęca wszystko. Ten staruszek ty już dawno chce mówić. Polska nigdy nie stała się dzięki sobie krajem komunistycznym. Nigdy. W tej broszurce zostałem fałszywie zacytowany. Mój artykuł w Kulturze został przekręcony i musiałem na to odpowiedzieć listem do kultury, prostującym cytatem. No proszę pana, czyż mam ją streszczać tutaj? Nie zgadzam się z tendencją tej broszury. Istnieje bardzo dużo koncepcji i zespołów roboczych. Jednym z najciekawszych jest grupa, która się nazywa Doświadczenie i Przyszłość, w której notabene biorą udział eksperci i bezpartyjni, i partyjni, i która wypracowała dwa świetne memoriały. I nie chcę wdawać się w szczegóły, ale istota rzeczy polega na tym, żeby po pierwsze zerwać z dotychczasową polityką agrarną, która dyskryminując chłopów doprowadza rolnictwo do katastrofy, a tym samym także do powstania kryzysów żywnościowych. Chodzi o to, że w każdym społeczeństwie, które się robi, które staje się przemysłowe, istnieje ucieczka ze wsi. Ale tę ucieczkę ze wsi zastępują kapitały, inwestycje maszynowe, komasacja, która umożliwia stosowanie traktorów. Krótko mówiąc, siłę roboczą zastępuje się maszyną. Tymczasem w Polsce indywidualne gospodarstwa chłopskie były tak dyskryminowane i znalazły się w takiej sytuacji, że musiały upadać i upadają, a wraz z nimi upada polskie rolnictwo, bo okazało się, że państwowe gospodarstwa rolne nie są w stanie ich zastąpić i są niewydajne na skutek zbiurokratyzowania, na skutek swej własnej struktury. I to jest jedna z przyczyn dzisiejszej sytuacji. Więc jeden punkt to jest zupełna zmiana polityki agrarnej. Drugi punkt to jest kwestia wprowadzenia reformy podobnej do tej, która wprowadzona została na Węgrzech. Gomułka mógł ją wprowadzić w 1956 roku. Wówczas to powstała Rada Gospodarcza, w której skład wchodzili ludzie o wysokim stopniu ekspertyzy i która chciała wprowadzić po prostu daleko idącą decentralizację. Zastąpić mechaniczny system administracji cen przez mechanizm rynkowy między przedsiębiorstwami i ograniczyć centralne planowanie tylko do nadawania pewnych ogólnych kierunków. Bo proszę państwa, gospodarka nowoczesnego, uprzemysłowionego państwa jest tak złożona, że jest niemożliwością kierowanie jej nawet przez geniuszów z jednego centrum. Żaden umysł ludzki nie może ogarnąć tak straszliwie skomplikowanego mechanizmu. On musi być zdecentralizowany. I na tym polegają główne zalecenia reformy gospodarczej. Żeby przedsiębiorstwa, będąc przedsiębiorstwami państwowymi, odzyskały swoją autonomię. I żeby mechanizm administracyjny cen w miarę możliwości zastąpić mechanizmem rynkowym, który będzie stwarzał pewien automatyczną kontrolę. Żeby nie było tego, że produkuje się powstaje tak zwana produkcja chybiona, czyli olbrzymie zapasy produktów, które nie znajdują zastosowania, tylko po prostu leżą, rdzewieją, marnują się i tkwi w nich ogromna część dochodu społecznego. Ja uważam, że każda pomoc ma niesłychane znaczenie moralne. Przecież, proszę państwa, to było coś niesłychanie wzruszającego, co musiało przecież dać do zrozumienia bardzo wiele im w Moskwie i w Warszawie, że to ubogie społeczeństwo polskie zbierało ogromne pieniądze, które codziennie wręczano tym robotnikom i bez których oni nie byliby w stanie w tym czasie wyżywić swoich rodzin. Mało tego, że przychodziły pieniądze od komunistycznych związków zawodowych na Zachodzie, że nawet robotnicy we wschodnich Niemczech zbierali pieniądze i przez specjalnych emisariuszy przesyłali je do Stoczni Gdańskiej, i że była jednak zbiórka wśród emigracji. Przecież Edward Raczyński dysponuje w tej chwili sumą 12 tysięcy funtów, które były uzbierane w ciągu krótkiego czasu. To nie chodzi nawet o ty. Słucham? 70. Bardzo możliwe. Otóż, proszę Państwa, my nie możemy brać udziału w tej walce, ale czyż nie ryzykując sami, nie możemy przyczynić się w miarę naszych drobnych możliwości, żeby każdy coś dał, żeby miał poczucie, że on w ten sposób bierze w tym udział. Ja jestem przekonany, że ta pomoc jest bardzo ważna. I że ona ma olbrzymie znaczenie moralne. My przez to samo nasze serca biją tym samym rytmem, co ich serca. I w ostatniej kulturze jest wywiad z dysydentką, która ostatnio opuściła kraj. Nazywa się Natalia Matłachowska, o ile pamiętam dobrze. Gdzie ona mówi, źródłem informacji są radiostacje zachodnie. I to źródło jest słuchane, zwłaszcza w momentach kryzysów, przez wszystkich. Jeśli się da, to znaczy jeśli zagłuszenia na to pozwalają. Niestety, radiostacje takie jak Głos Ameryka, BBC i Deutsche Welle traktują sprawy wewnętrzne orbity sowieckiej marginesowo. Podają wiadomości, ale nie powtarzają głosów opozycji. Jedyną radiostacją, która to robi, jest radiostacja Swoboda. Dlatego całe zagłuszanie koncentruje się na swobodzie. I dlatego jest rzeczą nieprawdopodobnie ważną z naszego polskiego punktu widzenia, żeby ten instrument wzmocnić. Ale ja rozmawiałem z setkami dysydentów sowieckich, którzy byli o wszystkim poinformowani. I proszę pani, przecież dysydenci sowieccy ogłosili deklarację solidarności z robotnikami polskimi. Skądże się o tym dowiedzieli? Słucham. Pani, tam gdzie człowiek, jednostka, widzi związek między wydarzeniami międzynarodowymi a swoim własnym losem, to tam głód wiadomości staje się tak silny, że nawet najbardziej bierny człowiek będzie się starał dowiedzieć, czyli będzie się starał słuchać radia. Proszę pani, nie ma sposobu sprawdzenia, ilu ludzi słucha radia w Rosji, bo jak słucha, to słucha w tajemnicy. Więc ani pani, ani ja nie możemy powiedzieć, ilu jest słuchaczy. Ale ja jestem głęboko przekonany, że w momentach kryzysu najbardziej bierny człowiek w Rosji chce się dowiedzieć, co to naprawdę się stało. To jest dla niego ważne, bo to może mieć wpływ na jego własną pozycję. Jeszcze raz powtarzam. Najważniejszą, jedyną drogą są środki masowego przekazu. To jest jedyna droga. I ona zawiera w sobie wielkie potencjalne możliwości na przyszłość. Bo z chwilą wprowadzenia telewizji satelitarnej może kiedyś przyjść moment, kiedy ten robotnik, proszę pani, w Rosji będzie mógł zobaczyć na własne oczy, jak wygląda ten Zachód zgniły i upadający. I to będzie miało znaczenie przewrotowe. Proszę pani, to jest kwestia tego, żeby Kongres Amerykański i administracja zrozumiały znaczenie tego. I do tego my się musimy przyczynić. Prawda? To jest kwestia nacisku grup etnicznych, nie tylko naszej Polski, ale i innych. To jest sprawa zupełnie zasadniczego znaczenia. Avenues to są drogi, była podjęta próba, w której uczestniczyłem, bardzo poważna, Kongresu Polonii, wywarcia nacisku w Kongresie Amerykańskim. I rezultatem jest rezolucja, która w tej chwili będzie uchwalona, która już została wniesiona, żeby radykalnie podnieść środki przeznaczone na Głos Ameryki, Radio Wolna Europa i Radio Swoboda w trzech kierunkach. Budowy większej ilości nadajników, wzmocnienia programu i poszukiwań technicznych, które by przyspieszyły nadejście telewizji satelitarnej. Ale musimy nad tym bardzo pracować, żeby po wyborach tę rzecz przeforsować. Proszę, proszę pana, to jest bardzo inteligentne pytanie. Muszę panu powiedzieć, że przede wszystkim w ogóle mocna reakcja amerykańska na Afganistan niechętnie poparta przez aliantów, stworzyła niechcący, bo to nie było zamierzone, ochronny parasol nad Polską. Gdyby nie było tak silnej reakcji na Afganistan, Rosja miałaby daleko łatwiejszą sytuację i może mniej by się wahała z inwazją. Więc to jest bardzo ważny moment. Frontem dodatkowym jest w tej chwili wojna między Irakiem i Iranem, bo ona jednak angażuje uwagę sowiecką i to jest czynnik może na krótką metę, ale opatrznościowy, dlatego że w moim przekonaniu on również działa hamująco na Rosję. To jest już dodatkowy jeden front. Niemniej jednak, gdyby powstała sytuacja, w której Rosja zrozumi, że może utracić kontrolę i panowanie nad Polską, jakakolwiek by nie była cena, Rosja wkroczy do Polski. Nie łudźmy się do tego ani na chwilę. To nie jest kwestia dnia jutrzejszego. Być może w Rosji samej ścierają się różne elementy i różne czynniki. Trzeba pamiętać, że to jest grono starców, że Breżniew dzisiaj się nie pokazał na jakimś ważnym bankiecie, widocznie jest chory, prawda, że to nie są takie rzeczy proste. Ale gdyby w Rosji powstało przekonanie, że właściwie Polska wymyka się jej z ręki, wkroczy niewątpliwie. To nie jest niebezpieczeństwo na jutro. Ja osobiście nie wierzę, żebyśmy się jutro obudzili i dowiedzieli że wojska sowieckie wkroczyły do Polski. Ale na dłuższą metę to jest realna możliwość, którą należy brać pod uwagę. Rząd amerykański jest, to też znowu jest trudne powiedzenie, bo ja się przyjrzałem temu rządowi, jestem dopiero od 3 lat w Stanach i widzę, że tam są, ścierają się ciągle tendencje i że jedni tam walczą z drugimi. Prawda? Na przykład Brzeziński jest jak najbardziej za zastosowaniem możliwie największego nacisku i w sprawach Polski, i w sprawach Afganistanu. Ale na przykład jeśli chodzi o sprawę radia, decydują buchalterzy, to znaczy Bureau Office of Management and Budget, czyli ci, którzy układają budżet. I prezydent niestety nie jest tym czynnikiem, który nadaje kierunek i mówi nie. Ja ustalam strategic priorities, ja ustalam listę kolejności i ja narzucam swoją decyzję, że radio musi być traktowane na tej samej płaszczyźnie, co wydatki na zbrojenie. Prawda? Więc Kongres Polonii zrobił dobrą robotę. Przede wszystkim przy pomocy studium do spraw polskich zażądał spotkania z Departamentem Stanu. Uważał, że ma prawo w tym momencie być konsultowany. Po wielkich wahaniach doszło do tego spotkania, brałem w nim udział, przedstawił sam ten sam program, który Państwu w tej chwili naszkicowałem. I nie będę go powtarzał. To zostało poważnie wzięte pod uwagę. Jednak ponieważ to jest rok wyborczy, więc Carter, normalnie robi to urzędnik Departamentu Stanu, ogłosił, że będzie pomoc dla kredytowa, że będą gwarancje dla pożyczek bankowych, że będą ułatwienia dla polskiej floty rybackiej, co ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia żywnościowego, że wyraził jednak dużą troskę o sprawy polskie. Nowy ambasador zaprosił przedstawicieli studium i odbyliśmy z nim rozmowę i bardzo nas cierpliwie słuchał. Istnieje, wydaje mi się, że nawet istnieje pewna dobra wola, prawda? Oczywiście mowy nie ma o tym, żeby kiedykolwiek Stany Zjednoczone zaangażowały się wojskowo w obronie Polski. Nie łudźmy się co do tego. To nie nastąpi i nikt nas wojskowo ratować nie będzie. Ważne jest, żeby był już teraz nacisk na Rosję, mówiący, żeby im powiedziano, jaka będzie wysoka cena, jeśli Rosja wojskowo wmiesza się w sprawy polskie. Ważne jest, żeby to już nastąpiło teraz. I to się usiłuje im tłumaczyć, prawda? I usiłuje się na nich naciskać w tym ciągu. Ważne jest, żeby była troska, żeby Ameryka wyrażała jak najczęściej troskę o to, żeby prawa ludzkie robotników były szanowane, żeby konwencje międzynarodowe były szanowane, że krótko mówiąc Ameryka nie jest czynnikiem obojętnym i neutralnym. I ważne jest, żeby w ten czy w inny sposób i Moskwa, i Warszawa, reżim rozumiały, że ta pomoc ustanie natychmiast, ta, która jest kredytowa i tak, gdyby doszło do zastosowania represji policyjnych. Ja nie widzę nic właściwie w tej chwili więcej, co mogą Stany Zjednoczone zrobić. Ale to wszystko jest, miałoby swoje znaczenie praktyczne. Proszę pana, odpowiedział już na to katolik Mazowiecki, który powiedział, prymas Polski wykazał tyle umiejętności politycznej w ciągu całego swojego pasterzowania, tyle rozwagi, tyle ostrożności, że nic nie jest w stanie zachwiać jego autorytetu. Prymasa zdania z jego kazania, jak pan wie, zostały zacytowane, wyrwane z kontekstu. Prymas wyraził troskę i obawę, która go nurtuje i która nurtuje nas wszystkich. Jednakże następnego dnia został wydany komunikat, oświadczenie episkopatu, który obradował w Częstochowie i który niejako zrównoważył jego kazanie. Zrobił to w sposób taki, by nie zrywać kontaktu z tymi strajkującymi. Sam prymas dokonał aktu symbolicznego. Przyjął Wałęsę, uściskał go na oczach wszystkich ludzi, wyraził mu w sposób jak najserdeczniejszy swoje poparcie i swoją serdeczność. Pozycja Kościoła jest niezachwiana w Polsce i przypuszczam, że niezachwiana pozostanie. Co nie znaczy, żeby Kościół sam jeden mógł swoim autorytetem w sposób decydujący wpłynąć na postawę robotników. Potrzebne jest do tego poparcie tych dwóch innych elementów, o których mówiłem. Rozgrywa na naszych oczach. Ja nie wiem. Ja nie umiem panu odpowiedzieć. Modlę się, żeby wygrali robotnicy. Ale nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko się może zdarzyć. Trzecia runda to jest ta katastrofa gospodarcza, która nadchodzi. Nie wiem, to zależy od próby sił tych trzech czynników. Rosji, reżimu i robotników. Śledzę sprawy bardzo uważnie i nie zauważyłem nigdzie żadnej wzmianki czy notatki o jakimś wystąpieniu chińskim w sprawie Polski. Myślę, że ono nie odgrywałoby większej roli. Chiny są wciąż jeszcze olbrzymem, jeśli chodzi o swoją ludność i karzełkiem, jeśli chodzi o swój potencjał wojskowy. One są niebezpieczeństwem dla Rosji na przyszłość, potencjalnie. Jeśli utrzyma się ten stosunek między Chinami, Japonią i Stanami Zjednoczonymi, jaki obecnie się powstaje. Chiny mogą kiedyś stać się tym, czym Rosja jest obecnie, ale na razie są jeszcze karzełkiem. Proszę pana, nikt, nie wyłączając Kremla, nie wie, co dzieje się pod powierzchnią w Rosji. Nikt tego nie wie. To jest absolutna zagadka. Ale ja wierzę w człowieka. Ja nie mogę przyjąć do wiadomości tego oświadczenia, że Rosjanin będzie zawsze biernym rabem, który wszystko przyjmie jak niewolnik. Nie wierzę w to. Wierzę w człowieka. I wierzę, że prędzej czy później przyjdzie moment, w którym ten człowiek się zbuntuje i zechce być szanowaną jednostką i zechce być tym, który będzie nie przedmiotem i narzędziem, ale podmiotem. Nie wierzę ludziom, którzy mówią, w Rosji nigdy do niczego nie dojdzie. Nie wiem, co się tam dzieje pod powierzchnią i nikt tego nie wie. Ale ja jestem przekonany, że prędzej czy później, jeżeli będą działały takie czynniki, które będą stanowiły katalizator, na przykład to, co się stało w Polsce. Na przykład walka przewlekła o władzę na Kremlu po śmierci Breżniewa. Czy różne inne czynniki. One mogą razem podziałać jako katalizator i przyspieszyć ten moment, w którym ten pasywny naród w końcu się zbuntuje. Słusznie. Proszę pani. Zaraz, chwileczkę, bo jak są dwa pytania, to zawsze... Sprawa embarga. Proszę państwa, rozróżnijmy zasadniczo dwie rzeczy. Tę pomoc gospodarczą dla, przypuśćmy, Polski, czy jakiegoś takiego kraju satelickiego, który usiłuje się jakoś uniezależnić, czy zdobyć sobie jakąś bardziej ludzkie warunki od pomocy dla Rosji. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem jakichkolwiek kredytów pomocy technicznej dla Rosji. Uważam, że dopóki Rosja 15% swojego dochodu społecznego poświęca na zbrojenia i dąży do tego, każdy kredyt dla Rosji, każdy handel z Rosją jest samobójczy, jest idiotyzmem. Embargo było jedną z najmądrzejszych decyzji obecnej administracji amerykańskiej. Embargo wyrządza dotkliwe szkody Rosji. Rosja ma poważne niedobory i embargo jest niesłychanie dotkliwym uderzeniem. Embargo być może w jakimś stopniu minimalnym odbija się na sytuacji farmera amerykańskiego, ale na miłość Boga, przecież każdy w tym kraju powinien coś poświęcić, coś przyjąć, jakieś wyrzeczenie. (Klucz) I to jest sprawa, która dotyczy was, Kanadyjczyków, bo Kanada jest także dostawcą zboża. I tutaj jest niesłychaną ważną rzeczą dla was, żebyście wy wywierali właściwy nacisk na to, żeby Kanada nie była tym elementem, który podważa embargo amerykańskie.
Michał, tylko krótko.
No więc proszę pana, prawdopodobnie to wrażenie będzie krótkotrwałe. Ja się z panem zgodzę, ale niemniej jednak ono będzie bardzo silne i ono na krótką metę wywoła skutki dla Rosji bardzo negatywne. Jednak mimo wszystko Rosja stara się prowadzić ten podbój trzeciego świata i występować tam w charakterze przyjaciela. Tego, który wyzwala raczej, aniżeli ujarzmia. Rosja jednak mimo wszystko musi wciąż liczyć się z partiami komunistycznymi w Europie Zachodniej. Musi się nawet liczyć z rządami. Przecież Rosja nic innego nie robi po Afganistanie, jak próbuje wbić klin między rządy Europy Zachodniej i rząd Stanów Zjednoczonych. Chce osłabić NATO. Otóż bezpośredni efekt uderzenia w Polskę, która jest przecież największym krajem, który po Rosji w tej orbicie, który jest krajem, który nieustannie swoim własną postawą ściąga na siebie uwagę świata. Jednak to by w moim przekonaniu na krótką przynajmniej metę zgalwanizowało NATO, scementowało w jakimś sensie system sojuszów zachodnich, wywarło ujemny wpływ z punktu widzenia sowieckiego, na agitację, propagandę w krajach trzeciego świata i stanowiłoby dla niej dość duży koszt. Jest jednak z punktu widzenia sowieckiego dosyć nieprzyjemne, jak komunistyczny związek zawodowy włoski zaprasza do Włoch Wałęsę. A tak było. Tak się stało. To są wszystko rzeczy, które być może będą miały charakter przemijający. Ja nie wierzę w siłę Zachodu w tej chwili, ale jednak ten koszt polityczny będzie. I inwazja Afganistanu kosztowała Rosję bardzo dużo. W świecie muzułmańskim, w sensie gospodarczym, klęską stała się olimpiada, w moim przekonaniu była jednak klęską, prawda? To była wysoka cena. W pewnych granicach, proszę pana, jeżeli to stało się możliwe na Węgrzech, które w tej chwili mają sytuację gospodarczą o wiele lepszą niż Polska, dzięki temu, że Kadar od 12 lat wprowadził rozsądną reformę systemu gospodarczego, to samo możliwe jest w Polsce. Słucham? Nie, proszę pana, ja mówię o reformie gospodarczej. System polityczny w Polsce zmienił się już de facto. Dlatego, że dopóki tolerowana jest opozycja, to w tej chwili system polityczny w Polsce jest autokratyczny, ale już nie jest monopartyjny, bo istnieją grupy opozycyjne, które wydają własną prasę, głośno wypowiadają swój pogląd i są jak do dzisiejszego dnia tolerowane z musu. System polityczny w Polsce może zmienić się de facto i już się zmienił de facto. Może przybrać nieco inne formy, dlatego że pojęcie monopartii jest elastyczne. W zależności od układu sił. Więc ten można w jakimś granicach ten pojęcie rozciągać. Ale nie łudźmy się, żeby dopóki istnieje gwarant sowiecki, ten system mógł być w sposób radykalny zmieniony. Może istnieć pewna ograniczona demokratyzacja, nazwijmy to, a może nawet to słowo jest za daleko posunięte, ale pewien taki stan rzeczy, w którym to społeczeństwo w jakimś stopniu będzie jak gdyby współodpowiedzialne. Będzie miało jakieś poczucie współuczestnictwa. W jakichś granicach to jest, w moim przekonaniu, możliwe i w jakichś granicach to się właściwie już stało. Dopóki o tym, żeby Związek Sowiecki zgodził się na nawet, powiedzmy, te niezależność, z jakiej korzysta Finlandia, dziś w obecnych warunkach to nie jest możliwe. Nie wiadomo, czy te warunki się nie zmienią, ale tak jak rzeczy stoją dziś, to jest absolutnie niemożliwe. Zależność w dziedzinie polityki zagranicznej i wojskowej jest absolutna i niestety dopóki mamy do czynienia z tą przemocą, zmienić jej się nie da. I robotnicy wcale tego nie żądali. Oni nie postawili ani jednego żądania, które miałoby charakter antysowiecki, które dążyłoby do tak zwanego zerwania sojuszów, co jest innym, czyli krótko mówiąc, wyzwolenia się z zależności jednostronnej, prawda? Ich postulaty były zdumiewająco rozsądne i umiarkowane.
Chciałam zakończyć, ale jeszcze koleżanka, która książki sprzedawała i pomagała.
Mnie interesują dźwięki wydarzeń w Polsce, w krajach ościennych, czyli te pozostałe satelity. A drugie pytanie, co pan sądzi o nabywaniu przez radary Łady rosyjskiej?
Czego?
Łady.
Proszę Państwa, to pierwsze. Największy oddźwięk był w Niemczech Wschodnich i największa obawa była ze strony reżimu wschodnio-niemieckiego. Dlaczego? Bo zachodnie środki niemieckie masowego przekazu, przede wszystkim telewizja, nadawały niesłychanie obszernie wszystko, co się działo w Polsce. Także na przykład przemówienie Gierka z 24 stycznia było nadane w całości przy tłumaczeniu w pełnym. Czyli krótko mówiąc, każdy Niemiec Wschodnich mógł oglądać, co się działo w Polsce. Rezultatem było po pierwsze, gwałtowne protesty i niepokój rządu wschodnio-niemieckiego. Po drugie, fakty, że robotnicy wschodnio-niemieccy wysyłali emisariuszy z pieniędzmi do robotników polskich. Wprawdzie to się działo trochę w tajemnicy, no ale tak dużo ludzi już w Polsce o tym wie, że można o tym głośno mówić. Po trzecie, jak polskie wojska wkroczyły do Niemiec Wschodnich, żeby wziąć udział w manewrach, to ludność witała je kwiatami, byli witani tak, jakby były witane wojska amerykańskie w kraju uwalniającym. Były owacje. Oczywiście te owacje były skierowane pod adresem robotników, pod adresem Polaków. Gdzie? W Niemczech Wschodnich. Jeżeli chodzi o Czechów, wiemy, że dysydenci zareagowali niesłychanie odważnie, ogłaszając deklarację, a nawet usiłując się przedostać do Polski. Emisariusze usiłowali się przedostać. Niewątpliwie rząd czechosłowacki jest niespokojny, rude prawo i środki bardzo gwałtownie atakują to, co się w Polsce stało, podobnie jak wschodnie Niemcy. Na Węgrzech kadar w tej chwili kłania się w pas związkom zawodowym, dopuścił nawet do dyskusji z oficjalnymi związkami zawodowymi i pozwolił im się głośno skarżyć. I obiecał, że wszystkie te skargi będą uwzględnione. Jak zareagowali, a Rumunia już mówiła. Rumuni zapowiedzieli, że obniżą wydatki na zbrojenia, żeby podnieść stopę życiową robotników. Jak zareagowała Rosja? Wznowieniem zagłuszeń BBC, Deutsche Welle i w Głosu Ameryki. Co potwierdza wszystko, co mówiłem. Jeżeli ktoś wątpi w to, że, tak jak pani zdaje mi się, że to, ta prawda może dotrzeć do mas rosyjskich, to niech zwróci uwagę na to, co myśli o tym Związek Sowiecki. Co myśli o tym kierownictwo? Widocznie się tego boi, skoro wznawia zagłuszenia. No bo zagłuszenia są nieprawdopodobnie kosztowne. Zagłuszenia kosztują sowieckie, do niedawna kosztowały, dopóki zagłoszone były tylko Radio Wolna Europa, Radio Swoboda, 300 milionów dolarów, czyli 3 razy więcej, aniżeli program nadawany. 300 milionów dolarów. A ile kosztowały, jeśli słucham, rocznie, a ile kosztowały, jeśli chodzi o energię elektryczną? Przecież tam są problemy z energią elektryczną. Są w Polsce, są przerwy w dostawach prądu. Zagłuszanie pochłania niesłychaną ilość prądu. Jeżeli Rosja Sowiecka decyduje się na wznowienie zagłuszeń w tych warunkach, na olbrzymie, to znaczy, że boi się, żeby wiadomości o tym, co się stało w Polsce, nie dotarły do mas sowieckich. No, wiemy także o reakcji z państwach bałtyckich, prawda?
Proszę Państwa, jeszcze są pytania, ale mi się wydaje, że już trzeba...
Dwa ostatnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.